Witamy w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny. Tym razem, jak widzicie, jest to Retro 4 i będziemy sobie mówić o roku 2001. Goty 2001, tak na dobrą sprawę. W 265 odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, no to jak z pewnością wiecie, co się działo w poprzednich trzech. Metodologia jest taka sama, czyli znajdujemy sobie na Wikipedii listę wspólnie wybieramy z niej 15 tytułów, wysyłamy to do mnie, ja robię tą listę jako pierwszy, chłopaki dosyłają swoje listy, wrzucam w Excela i mam top 10 naszych tytułów, o których dzisiaj sobie powiemy i które były najlepsze, najlepiej ogrywanymi tytułami w 2001 roku. Tak jak w poprzednim, tak tutaj było moim zdaniem troszeczkę więcej fajniejszych gier. No były takie koty gry, bym też powiedział. Ale ja troszeczkę się wycwaniłem i jakoś nie spinałem je bardzo wysoko. Z myślą, że wy będziecie mieli je wysoko. Tak, ale fajne są te gry. Powiem wam, że bardzo mi się podobała lista Rafała. Nie powiem wam, co na niej jest, ale ma taką mocno zróżnicowaną tą listę. Najbardziej z nas wszystkich ze mnie i Tomka. To tyle chciałem powiedzieć. Tu nie miałem chyba większych problemów, jeżeli chodzi o tą topkę. I u mnie szło to, co jest. Większość, troszeczkę i PC-ta, i Dreamcasta, i nawet PlayStation. Wy chcecie coś powiedzieć o tym, zanim zaczniemy?
Jak zwykle czułem, że mam problem z wybraniem 15 tytułów, ale jakoś potem wyszło, że 17 miałem i coś musiałem jeszcze wyrzucić.
A ja naprawdę się cieszę, że była końcówka roku, bo ze 2/3 roku nie było kompletnie nic. To był strasznie słaby rok, jeżeli chodzi o wiosnę. Bo zazwyczaj mamy te dwa okresy, wiosna i jesień, kiedy jest grubo. Ale natomiast tutaj zdecydowanie ta wiosna nie dowiozła. Za to jak walnęło na jesieni, to wybiło wszystkie studzienki w okolicy.
Tak. I ja miałem to samo, bo tak patrzę, kurde, czerwiec, lipiec, no jakaś bieda, ja całem jedną, dwie gry.
To był bardzo mocny rok, jeżeli chodzi o Playkę dwójkę. Zdecydowanie jak sobie skumulowałem, ile tych tytułów wyszło takich, które przeszły do historii wtedy, to od razu się przypomina, dlaczego ta konsola, wiesz, historycznie taki sukces miała, nie? Że tam było grubo po prostu od startu. Bo to był w sumie rok premiery, nie?
Tak. Dobra. Słuchajcie, myślę, że możemy zacząć.
Premiera była w 2000, ale no wiemy, o co chodzi, pierwszy pełny rok.
No jak premiera jest w 2000, a mówisz o grze z 2001 roku?
Tak, ale premiera konsoli jest na koniec roku.
Aha, okej, okay, tak.
To jest taki pierwszy, wiesz, wydanie, nie? Mhm. Dobra, zaczynaj, co tam masz. No, nie siedźmy tutaj dwie godziny pitoląc.
Dobra, więc słuchajcie, to od razu uprzedzam top 10. Słuchajcie, 10 gra to jest też 11 grą, bo jest ex aequo i tym razem powiemy o obydwu grach z miejsca 10. Powiem wam więcej. Nie dość, że powiemy o tych dwóch grach z miejsca 10, to włożymy je też również do naszej poczekajki i będziecie mieli właśnie w ankiecie na temat tych gier. Ponieważ któraś powinna mieć miejsce 11, to raz, a dwa, że to jest moja i Rafała top 1. Rafał, ty chcesz o swoim top 1, czy ja mam pierwszy o swoim top 1?
Możesz zacząć, natomiast cieszy mnie to, że ta ilość punktów jednak była tak istotna i ważna, że właśnie nasze pierwsze miejsce potrafiło załapać się, wiesz, w tej dysproporcji.
Tak. Być może tych gier wcześniej też było może mniej albo coś, ale co jeszcze chcę powiedzieć, to są oczywiście gry, w których tylko Rafał o niej powiedział i tylko ja o niej powiedziałem. Dobra, słuchajcie, u mnie na tym miejscu, czyli u mnie na miejscu pierwszym, a tutaj na 10, to jest Stronghold. Słuchajcie, to była strategia, taka jedna z pierwszych strategii, w której się tak naprawdę głęboko wciągnąłem. Bardzo podobała mi się ekonomia, która działa się w w waszym zamku, w waszej twierdzy. Pamiętam, jak wybierało się wszystkie te misje i poznawało się te nowe mechaniki, te serie i tak dalej. Bardzo mi się podobała też strona graficzna, która pokazywała, jak w waszych magazynach znajdują się wszystkie te surowce i tak dalej. Bardzo mi się podobała w ogóle właśnie ta ekonomia i to fajne zarządzanie twierdzą ze środka. Natomiast walki, kiedy na tym murze stoi tyle łuczników i oni zaczynają strzelać i po prostu te strzały naprawdę wchodzą w tych przeciwników i naprawdę one się tam wbijają do nich, łamią się w nich, jest po prostu masakrycznie wiele krwi i tak dalej. To było po prostu coś przepięknego. Ja byłem tak wciągnięty w tą grą. Ona mi się tak podobała. Walki na tych twierdzach, na tych murach, wszystkie te maszyny obrężnicze, jaki w ogóle cały ten mechanizm i to wszystko w tej strategii był zrobiony. No i po prostu od tamtego czasu ja po prostu zgłupiałem na tą grę. Ja po prostu zgłupiałem. Ona później robi się naprawdę trudna. W późniejszych misjach naprawdę jest bardzo, bardzo trudno. My nie tylko też atakujemy, my nie tylko będziemy bronić, bo są misje, w których to my musimy podbić zamki. I mając te jednostki, i to właśnie też mi się podobało, że mieliście już konkretne jednostki i tymi jednostkami trzeba było pobić. Wy nie musieliście rekrutować nowych i tak dalej, i tak dalej. Wy mieliście pewien scenariusz, w którym po prostu wasze jednostki powinny zniszczyć przeciwnika, powinny zająć tą twierdzę. I to od was będzie zależało, jaką taktykę obejmiecie, czym najpierw zaatakujecie, co najpierw ruszy, i tak dalej, i tak dalej. Więc te scenariusze to były też taka łamigłówka do rozkminienia, jak po prostu uda wam się tą twierdzę zdobyć, o ile wam się uda zdobyć. No i powodzenia. I tam myślę, że warstwa historyczna też w tym była jakaś. Już nie pamiętam. No 2001 to 23 lata temu. Faktem jest, że no, gra zrobiła na mnie ogromne wrażenie, szczególnie, że to była gra w 2D, a poziom szczegółowości w tej grze no po prostu mnie rozwalał. Ja lubię jeszcze też te klimaty właśnie jakieś tam ten średniowiecze i tego typu rzeczy. Zawsze mnie to w jakiś sposób jarało. Ja myślę, że Pentiment też dokonuje tego wszystkiego w mojej bani i po prostu Stronghold to jest po prostu przepiękna rzecz. A później pamiętam, że doszedł Crusaders, to było na pustyni. I jeszcze tam chyba dwóch, jakieś w ogóle mnóstwo podtytułów i rzeczy do tej zajebistej gry dochodziło. Faktem jest, że to jest jedna z lepszych chyba strategii w ogóle, jakie ogrywałem w tych latach. Myślę, że tak, to tak będzie. Więc Stronghold, Kozak. Nie wiem, czy wy chcecie coś powiedzieć? Nie macie tego na liście, więc ja myślę,
ja w ogóle tego nie znam, szczerze mówiąc. To jest dla mnie zaskoczenie.
Co ty gadasz?
No, okay, Tomko? Ja znam, ale nigdy mnie ta gra nie urzekła, przyznam się szczerze.
Aha. Znaczy, powiem wam, że teraz ona nie ma co urzekać, tak na dobrą sprawę. Nie, w sensie, ale tam wyszły remastery i tak dalej, ale
brałem udział w tym czasie, kiedy ona była, że tak powiem, na topie. I wielu moich kumpli się jarało, natomiast no ja nigdy nie należałem do tej drużyny.
Mhm. Okej. Okay. No to Rafała pierwsze miejsce w takim razie teraz. Czyli honory, Rafał. Tylko nie na godzinę, nie?
No na pierwszym miejscu był, jak mnie mam, bo nie mam tej listy otwartej przed sobą i mi nie przypomniałeś, ale tam raczej nie mogło być nic innego niż Metal Gear Solid część druga.
Dokładnie tak było. Dokładnie znaczy, tak tu, było. Tu masz też trochę ułatwienie, ponieważ my nie mamy tej gry na liście, tak? Więc to jest też ułatwienie, co to mogło być za gra, nie?
No tak. No, znaczy dla mnie to jest, wiesz, seria, która po prostu no jest w topce i topce wszystkiego. Mhm. Ogromna ilość jakichś tam wspomnień. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część Metal Geara, to po prostu on został wydany z ogromnym dofinansowaniem jako oczywiście ekskluzyw przede wszystkim na PlayStation, po czym wyszedł na PC-ty, podobnie jak Metal Gear pierwszy. I ja pamiętam, że ja wtedy nie miałem PS2, ale ogrywałem go właśnie na PC-cie, to o tyle ciekawe, jeżeli chodzi o ten tytuł. Co było w nim najciekawsze i co dla mnie jest jakby też dosyć istotne, to fakt, że ja przez wiele lat traktowałem Metal Gear 2 jako okropną grę, część najgorszą, i długie lata zajęło mi jakby zrozumienie jej fenomenu i docenienie go. Oczywiście jakby pod kątem rozgrywki to gra była wspaniała, dlatego że widać było, że moc sprzętu, przede wszystkim jakby tutaj Playki dwójki, no i tych pecetów chwilę później, pozwoliła zrealizować Kojimie jakby swoje fantazje, jeżeli chodzi o te wszystkie mechanizmy rozgrywki. Tutaj mieliśmy już trochę inne sterowanie postacią, kamerą, odblokowane ruchy i ilość mechanizmów, które tam się pojawiały, jeżeli chodzi o od drobnostek przez tam jakieś rozbijane szkło podczas strzelania, gdy byliśmy w jakimś, nie wiem, no przy barku, powiedzmy, w kuchni, bo w różnych tam lokacjach rozgrywka się odbywała. Więc mnóstwo detali oczywiście było przemycane, to jak się zachowywali strażnicy, że nas mogli zobaczyć, śledzić, reagować, mogliśmy się chować w szafce i tak dalej. No, krótko mówiąc, jeżeli Metal Gear 2 z tego 2001 roku zestawiamy sobie z jakąś inną grą, która wtedy wyszła, to one się wszystkie wydają po prostu blade, jeżeli chodzi o tą ilość mechanik, nawet jeżeli mają swoje fantastyczne przemyślenia, bo pewnie będziemy gdzieś tam rozmawiali, nie wiem, o gotiku czy coś w tym stylu, to nawet jeżeli tam jest taka mnogość, wiesz, przemyślanych wydarzeń, które mogą sprawić, wow, ktoś o tym pomyślał w 2001 roku, to w Metal Gearze nie tylko o tym ktoś pomyślał, ale jeszcze zrobił tak, że wygląda fenomenalnie i jest po prostu okraszone piękną muzyką, piękną grafiką i ogólnie całokształt był super. Przy czym warto o tym powiedzieć, że Metal Gear 2 właśnie bardzo mocno podzielił graczy, dlatego że no, po sukcesie jedynki wszyscy kochali Snake'a, wszyscy już wtedy czekali na ekranizację filmową tej gry i po prostu jakby był numerem jeden, jeżeli chodzi o badassów, którzy gdzieś tam, wiesz, pojawiają się na koszulkach, gadżetach i wszędzie, gdzie to jest tam możliwe. Snake był oczywiście postacią numer jeden. I cały Metal Gear 2 był właśnie oczywiście reklamowany Snake'em, były pokazywane scenki na różnych targach, wstęp do gry, pamiętna scena, jak w cudownej grafice gdzieś tam sobie biegnie po moście, po czym zeskakuje na linię, dostaje się na tankowiec i tam gdzieś tam zaczyna go infiltrować. No i dochodzimy do momentu, w którym po krótkim, kilkugodzinnym tak naprawdę prologu Snake ginie.
I spoiler! Spoiler!
Tak, to jest spoiler i to... Znaczy ja to wszystko mówię tak, żeby nie popsuć komuś tej rozgrywki.
Nie, no ja sam
już miałem gracz, no. No miałem gracz teraz.
Ten fuck up związany z faktem, że na całą wielogodzinną grę po kilku godzinach jest nam nasza postać zabierana i w ogóle się tego nie spodziewaliśmy i całą grę ogrywamy jakimś nowym typkiem, Raidenem, który jest żywcem wyjęty z Final Fantasy, wiecie, szpiczasta bródka, długie blond włosy i po prostu jest typowym japońskim chłopczykiem, prawdopodobnie bez genitaliów, co również jest wink wink, pozdro, dla tych, co wiedzą, o co chodzi. I nie wiem, skąd się on wziął i w ogóle o co chodzi i dlaczego ten typ się tutaj pojawia, gdzie jest nasz Snake ze swoim chrapliwym głosem i wiecie, tego typu rzeczy. Jak się ta zagadka rozwija, co się tam potem z tym dzieje, dlaczego tak się wydarzyło, to jest naprawdę głęboki temat do przemyśleń. Pamiętam, że nie jeden wieczór spędziłem kłócąc się z pewnymi osobami, dlaczego to jest dobre albo niedobre rozwiązanie i gdzie tam jest geniusz ukryty. Natomiast Kojima, wyprzedzając pewne, powiedzmy, że swoim wizjonerstwem, wyprzedzając pewne nurty, wtedy, w tym okresie 2001 roku, kiedy internet tak naprawdę wciąż raczkował, kiedy my jeszcze nie mieliśmy tych wszystkich rzeczy, które znamy dzisiaj, i no, spróbujcie sobie przypomnieć, jak wtedy to wyglądało. Wciąż zbieraliśmy te informacje bardziej z papieru niż z internetu. To on całą grę nasycił jakby tym podświadomym i w wielu sytuacjach ukrytym na wielu poziomach przesłaniem o fake newsach, o okłamywaniu, o tym, że nie wiesz, co tak naprawdę się dzieje naprawdę. To, że nie wiesz, jaką postacią grasz i że gra na samym początku cię oszukuje, to jest tylko jeden z wielu elementów, który tam został wrzucony i odkryty. Mogę podrzucić taki fragment na przykład, że gra w pewnym momencie się wyłącza, pojawia się czarny ekran migający i jakieś tam oznaczenie w prawym górnym rogu sugerującym, że konsola się skraszowała i mobilizującym cię do tego, że ty powinieneś konsolę zresetować. I to jest oczywiście fuck up, który możesz zrobić, na który się ludzie potrafili nabierać. Jedno z takich złamaniem czwartych ścian, gdzie gra próbuje cię oszukać i robi to wielokrotnie na naprawdę różne sposoby. Więc cały fenomen, z którym się dzisiaj jakby, wiecie, walczymy, z fake newsami, kreatorami AI, podkładaniem głosów, deepfake'ami i tym wszystkim, co dzisiaj wciąż nie jest oczywiste dla wszystkich i dużą walkę, żeby oddzielać prawdę od fałszu w internecie przeżywamy, to mniej więcej to było przesłanie takie podprogowe tego tytułu. I to jest właśnie jakby odpowiedzialność za ten geniusz w nim ukryty. Jeżeli ktoś oczywiście przebrnie przez tą całą fabułę skomplikowaną, bo jest naprawdę srogo zakręcona. No i to tyle. To jest w zasadzie fakt. Każdy Metal Gear jakby coś innego wnosił istotnego, dlatego nie traktuję tych gier jako kontynuację, tak jak rozmawialiśmy sobie o, nie wiem, Tony Hawk'u, czy no nie wiem, sorry Tomek, Baldur's Gate'cie, gdzie pierwszą i drugą częścią na zasadzie kontynuacji rozwojowej, zrobiliśmy kasę, zróbmy więcej tego samego i dopracujmy elementy, to tej zasady tutaj nie możemy zastosować, nie? To się po prostu nie sprawdza. To jest na zasadzie wyjebmy wszystko do śmietnika i zróbmy to na nowo, zobaczmy, co nam wyjdzie, jak mamy nieograniczoną wyobraźnię. To jest bardziej ten schemat, więc akurat Metal Gearów nigdy nie będę traktował na takiej zasadzie, żeby nie wracać do poprzednich, ale już każdej kolejnej części Gran Turismo nie wrzucam na listę. No, to tyle ode mnie.
Dobra, no to my nie ogrywaliśmy, więc bez sensu, żebyśmy my się wypowiadali na temat gry, którą chyba widziałem tylko okładkę, bodajże, chociaż nawet nie pamiętam. Dobra, słuchajcie, miejsce numer 9 to jest zabawa w Boga w biało-czarnych klimatach. Powiem wam tak, ja niewiele pamiętam z tej gry. Wiem, że bardzo mi się podobała i mam ją na swojej liście. I wy też macie na swojej liście. Więc czy ktoś pamięta, o co w ogóle w tej grze chodziło? Tak do końca, o co w tej grze chodziło? Jakiś tam zarys, coś tam pamiętam. Wiem, że mi fajnie działała i wiem, że fajnie mi się w nią grało, ale nie pamiętam, co to była za gra.
Znaczy, no to jest... To jest w ogóle gra w zabawę w Boga. Swego czasu był to osobny gatunek gier i była ona sygnowana nazwiskiem Petera Molino, czyli jednego z takich wizjonerów, nazwijmy to, gamingu tego takiego przełomu lat 90. i 2000. Bo to były ogólnie czasy, kiedy ludzie wyszli troszkę z tego, że gry są tworzone przez studia czy przez jakieś anonimowe jednostki, a pewne osoby zaczęły być rozpoznawalne trochę jak aktorzy, powiedzmy, Znaczy nigdy to nie osiągnęło takiego poziomu, ale najbliżej wydaje mi się, że to jest takie, takie dobre powiązanie, że nie wiem, że lubimy Bonda, więc wszyscy wiemy, to jest Sean Connery, czy Pierce Brosnan, czy Daniel Craig. I to mniej więcej wtedy było tak samo, tylko tam było to związane z tymi twórcami gier. Ja osobiście nigdy nie rozumiałem geniuszu Petera. Jakby wiedziałem, że to jest sławny gość i że jak sygnował coś swoim nazwiskiem, to wszyscy się tym jarali, ale mówiąc szczerze, wszystkie gry, w które ja grałem, jego były średnie. Natomiast trzeba mu przyznać, że on trochę więcej chciał zrobić, niż miał możliwości technicznych, i wydaje mi się, że Black and White to jest jego taki ostatnia gra, która jakkolwiek zapisała się w naszej pamięci. To jest w ogóle też, można chyba przyznać, że to jest schyłek już tego gatunku zabawy w Boga. Ja jeszcze co prawda pracowałem później już sporo przy grze, która się nazywała Universim, i ta gra miała jakby wskrzeszać ten gatunek. Ale ja odszedłem z drużyny PR-owej, zanim gra trafiła na rynek, a z tego, co mi wiadomo, rynku nie zawojowała. Czyli wydaje mi się, że już troszkę gdzieś tam zmęczyliśmy się tym gatunkiem i przy wszystkich innych zabawach w Boga takie naprawdę zabawy typowo pieskownicowe już chyba nas po prostu nie kręciły. Tam wybieraliśmy swojego awatara. Miało to o tyle, było to o tyle ważne, że był on właśnie biały albo czarny, i albo byliśmy dobrym bogiem, albo byliśmy złym bogiem, i jakby zarządzaliśmy ludźmi, ale nie zarządzaliśmy nimi, znaczy jakby grupą ludzi, ale nie zarządzaliśmy nimi bezpośrednio, tylko zsyłając na nich cuda. Czyli na przykład wybieraliśmy sobie wioskę, to była, wydaje mi się, że to była planeta, nad tą planetą żeśmy sobie kręcili, wybieraliśmy sobie wioskę i stwierdzaliśmy, okej, to są jacyś tam, nie wiem, podoba mi się ten gość z brodą, poświęcę jego wioskę i na przykład modlą się o deszcz, więc dostaną deszcz, wzrosną im plony. I w taki niebezpośredni sposób, tylko wykonując różne cuda dla tych ludzi, staraliśmy się zwiększyć ich jakby zaawansowanie technologiczne, szczęście, rozwój, przyrost naturalny i tak dalej, żeby tą planetę podbić. I właśnie raz na jakiś czas mogliśmy przywołać tego swojego awatara i jeszcze przy okazji tego awatara wykonać dodatkowe czynności, które normalnie nie były dla nas dostępne. I ja, mówiąc szczerze, pograłem bardzo krótko w ten tytuł, ponieważ on mi się strasznie crashował na moim PC-cie, ale właśnie przez całą jego historię, przez nazwisko Petera Molino, przez to, że właśnie z tego, co kojarzę, jest to ostatnia taka duża gra w tym gatunku, która...
Ja tutaj się wtrącę, Tomek, jeszcze właśnie było coś takiego w 2013 roku. Najpierw wyszło jako gra bardziej duża, a potem została przekonwertowana na urządzenia mobilne. No i na tych urządzeniach mobilnych tam Android gdzieś tam sam w sobie ma z 10 milionów pobrań. Godus okay. I w Godusa też grałem bardzo dużo i to właśnie było takie, no jakby dokładnie to samo, zabawa w Boga, tylko tam ona była bardziej typową zabawą w Boga, a Black and White pozwalał być trochę bardziej dobrym albo złym, tak jak właśnie powiedziałeś, że zabawić się, o, tutaj strzelmy coś jakiegoś, wiesz, negatywnego, nie? Ale to było takie odświeżenie. Natomiast finansowo, nie wiem jak tam poszło z prawami i tak dalej, na pewno ta gra się nie sprzedała
się na jakoś
super. Nie. Na pewno się nie sprzedała też w 2013. Ale była dwójka, nie? No tak, ale to powiedzmy, że to już wchodzimy w te liczby, które nie do końca się po prostu bronią. No i tutaj tak można sobie gadać, wiesz, co potem z tego wychodzi.
Dobra, czyli.
No, ale to na pewno było ciekawe, to na pewno jest w pamięci. Wszyscy o tym mówili, wszyscy o tym pisali. Były plakaty właśnie z takich gier w gazetach i warto sobie przypomnieć, co to tak naprawdę było, bo to była inna rozgrywka niż bezpośrednio. Ja się trochę śmieję, że pomijając kwestię tego, że tutaj nie przechodzimy poszczególnych małych etapów, tylko jakiś tam budujemy sobie świat, to sam zakres wpływu na ten świat takiego właśnie pośredniego mi się zawsze kojarzył z Lemmingami, które pamiętają jeszcze stare przed pecetowe czasy, bo też one miały swoją jakąś bezwładność, a my tylko poprzez jakieś zewnętrzne czynniki na nie wpływaliśmy.
Mhm. Dobra, czyli zamykamy dziewiąte. Słuchajcie, zamykamy dziewiąte. Ja nic nie chcę powiedzieć na temat tej gry, bo ja po prostu średnio pamiętam. Ósmy tytuł to jest tytuł z PlayStation. I to jest tytuł, który ja miałem najwyżej. I to jest tytuł bardzo fajny, ponieważ ta gra nazywała się ICO. Nie wiem, miałem wrażenie, że to była pierwsza w ogóle tego typu gra, w której po prostu musieliście się kimś zajmować, że tak powiem. I tak. Co chcę powiedzieć? Fajne było, bo tam z tego co pamiętam, to w tej grze chodziło się chłopcem z dziewczynką. Rafał, pamiętasz?
Najmniej ICO pamiętam, ale tak, to jakby było charakterystyczne, bo najpierw ICO to jest jakby część trylogii. ICO, Shadow of the Colossus i Boże, uciekł mi trzeci tytuł, który mam zainstalowany właśnie.
Last Guardian,
dokładnie, więc to jest cała ta trylogia i trudno by było jakby tutaj pominąć to ICO.
Dobra, więc.
Ale z mojej strony ICO nie było ogrywane. Ja czekałem cały czas na jakąś wersję do przywrócenia, żeby to nadrobić, bo ja po prostu zdaję sobie sprawę z tego, jakie to było dobre.
Dobra, więc już wiem. ICO, czyli właśnie główny bohater, chłopiec, spotyka na swojej drodze Jordę, czyli córkę królowej zamku, i wy sobie razem z nią chodzicie i trzeba się nią opiekować, trzeba się nią zajmować, bo ją atakują różne stwory, a wy po prostu musicie rozkminiać, żeby ona nie zginęła. Poza tym jest tam fajna chemia między nimi. I to właśnie była chyba taka pierwsza tego typu gra, gdzie tak na dobrą sprawę no grało się tą jedną postacią, ale w dwójkę. I to było fajne, i to trzeba było się nią zająć, i po prostu level tych postaci, w ogóle ta grafika była swego rodzaju taka, no artystyczna, w ogóle gra jest mocno artystyczna i nastawiona na piękne wizualie, i to było fajne, to było takie wzruszające, to było też takie głębokie, i to był też swego rodzaju artyzm. Ja nawet nie wiem, czy oni nawet chyba nie rozmawiali ze sobą, tam było wiadomo, o co chodzi. Trzeba było po prostu iść i trzeba było ją po prostu bronić, i to było przepiękne, i zawsze lubiłem takie tytuły. Tak sobie pomyślałem, że zobaczcie, takie ICO wyszło, ten 2001, to był normalny duży tytuł, ale wydaje mi się, że gdyby teraz to wyszło, to byłby indyk. Mam wrażenie, że ta gra byłaby indykiem, że to by nie był AAA, dajmy na to, nie? Znaczy ta konkretnie ta gra. Może ten Last Guardian, może nie, ale ICO, konkretnie ICO. No i ja byłem oczarowany tym gameplayem, tą grą. Bardzo mi się to podobało i po prostu musiało się znaleźć na mojej liście, bo ja doceniam tego typu fajne produkty, które ograłem, bo MGS-a nie ograłem. Ty, Rafale, chcesz jeszcze coś dodać?
Nie, dziękuję.
Dobra, więc lecimy z numerem 7. Numer 7 to jest gra, którą wy macie, chłopaki, na swojej liście. I tak, i powiem tak. Ja jestem ogromnym fanem serii, ale w jedynkę nie grałem. I sobie uznałem, że kompletnie nie grałem. I wydaje mi się, że jedynka nie zrobiła tego, co zrobiła inna część. W związku z tym nie umieściłem jej na liście. Natomiast najwyżej na liście miał ją Tomek, co jest dziwne.
Tomek, nie Rafał, tylko Tomek, a jest to Burnout. Tomku, więc jak grałeś w tą jedynkę, no to co tam?
Grałem.
Jak tą jedynkę wspominasz?
Bardzo dobrze. No to był... ja wychowałem się na Need for Speedach.
Jak każdy chyba.
I ten Burnout to było coś zupełnie innego. Przede wszystkim dlatego, że najbardziej kojarzyłem to właśnie... Znaczy, pierwsze takie skojarzenie dla mnie to było takie Crazy Taxi na poważnie. Że te samochody nie są, nie próbują być symulatorami, bo ja rozumiem, ja szanuję wszystkie osoby, które teraz zagrywają się w Assetto Corsa czy w jakieś inne gry, mają te wszystkie fotele i tak dalej, telewizory, siedzenia, kierownice, dmucha im ktoś na kark i tak dalej, ale w 98-99 roku Need for Speed to był symulator jazdy samochodem i te samochody były jak prawdziwe i można było wyjrzeć za okno i tam stał taki samochód jak właśnie, no nie stał taki, bo stał kurde Maluch czy inny Polonez, ale jakby stało tam właśnie Porsche czy inne Ferrari, to właśnie tak by wyglądało. I w momencie, kiedy usiadłeś do tego Burnouta, to cały świat się wywracał do góry nogami. Z jednej strony to była gra na poważnie, znaczy może na poważnie to za dużo powiedziano, ale ona nie puszczała do ciebie oka już z poziomu tytułu czy menu głównego, a jednocześnie dawała zupełnie inny zestaw emocji, zupełnie jakby co innego się robiło, niby się jeździło samochodem, ale to nitro, te wybuchy i to wszystko to jakoś tak dawało poczucie zupełnie innej rozgrywki i chciałem właśnie dając tę grę na swoją listę, chciałem docenić jakby podejście i wytyczenie jakiegoś takiego nowego nurtu, który no tak naprawdę no te gry z serii Burnout wychodziły dalej, a wiemy też, że twórcy tej serii weszli pod skrzydła i tworzą teraz nowe Need for Speedy, więc gdzieś tam ten duch tych gier z nami został. Oczywiście no jakby chyba nie ma fana motoryzacji elektronicznej, który nie znałby Burnout Paradise i który na dźwięk pewnego utworu od razu widzi wszystkie swoje pościgi w głowie. Natomiast no chciałem jakby docenić właśnie tą jedynkę, od której wszystko to się zaczęło.
Okej. Okay. To Rafałku, bo masz tylko oczko niżej niż Tomek.
Wiesz co, ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że Burnout, poza oczywiście fajną i bardzo intensywną, jakby jeżeli chodzi o jazdę modelem, to jest w sumie zabawne, że seria była tworzona przez Criterion Games, który docelowo właśnie się z Need for Speedem połączył i gdzieś tam dostarczył nam ostatnio całkiem sympatycznego Unbounda, w którego graliśmy, natomiast no kraksy i wypadki, brakowało tego, brakowało kraks i wypadków zawsze w Need for Speedzie, brakowało ich w Gran Turismo, która jakby z mojej perspektywy to właśnie była ta symulacyjna. Potem się pojawiały jeszcze jakieś inne tytuły, nie wiem, Flatout, coś, albo nastawione na walkę ze sobą, a nie na wyścigi, tak jak Vigilante, Carmageddon czy Twisted Metal. Natomiast, żeby te wyścigi same w sobie były okraszone po prostu zniszczeniami, to było właśnie odkrywcze bardzo mocno i tego brakowało wcześniej. A ja pamiętam, że w tamtych latach już szukałem takich wrażeń i na PC-cie pojawiały się takie tytuły jak Toka, która chyba była trochę wcześniej. No to były wyścigi, ale były zniszczenia, więc tylko, że nie tak intensywne, więc trochę się to jakoś łączyło. Nie wiem, czy znacie coś takiego, bo to była gra raczej niszowa, ale na PC-tach dosyć szeroko rozpowszechniana. Jestem przekonany, że demo pojawiało się właśnie w jakichś gazetkach, bo ja chyba nawet nie wiem, czy miałem pełną wersję, ale było coś takiego jak Viper Racing, który również miał bardzo intensywne zniszczenia i realizm gdzieś tam zaszyty w... No, to wyglądało trochę tak, jak się dzisiaj patrzy na BeamNG, czyli ten symulator Crax, to w podobny sposób się auta potrafiły odkształcać w Viperze, czyli jeżeli z dużą prędkością się wgnieciesz w bandę, to z tego auta zostaje kostka. I tylko, że to była po prostu gra oparta o samych Viperach, bez gameplayu i cały czas jakby przypominała demo. Natomiast ten model zniszczeń po prostu dawał tyle samo frajdy, co bieganie w GTA z karabinem. No i to po prostu jest jakaś taka satysfakcja głupia w tym. No a Burnout, jak dobrze wiemy, mocno się na tym opierał. Z czasem się też w serii pojawiły jakby zadania skupione tylko na tym, żeby właśnie robić kraksy i tego typu rzeczy, więc to po prostu tam było. I tyle, no i to kupiło wszystkich.
Ja natomiast nic o tym nie powiem, ponieważ w to nie grałem. Lecimy dalej. Numerek 6. Patrzę, kto ma najwyżej 6. Ja. Nie, ja i Rafał w sumie, ale ja mogę powiedzieć. Słuchajcie, numer 6 to jest jeden z ciekawszych horrorów, jakie w ogóle wyszły kiedykolwiek. Ponieważ dla mnie taka trójca zawsze była. Był Alone in the Dark, Resident Evil i Silent Hill. No i w 2001 roku wyszedł właśnie Silent Hill 2. To był chyba pierwszy w ogóle Silent Hill, w którego grałem. Znaczy, widziałem jedynkę, ale no źle wyglądała. Jak wtedy patrzyłem na tą jedynkę, to bardzo źle wyglądała ta jedynka, więc nie. Słuchajcie, dwójka była, ja w dwójkę grałem, dwójka miała zajebisty klimat, tak? Tam klimat tej mgły, tego miasta, tego zaszczucia, tego, że jest tam dosyć nieprzyjemnie i w sumie nie chce się przebywać w tym mieście. Był zajebisty. Poza tym, w Silent Hillu bardzo podobały mi się różnego rodzaju zagadki i to, jak trzeba było rozkminiać czasami niektóre fajne rzeczy. No i poza tym oczywiście przeciwnicy, którzy no zapadali, pamiętam, w pamięć. Ja bałem się, pamiętam, że wtedy bałem się grać w Silent Hilla, dlatego grałem to ze swoim kolegą, w dwójkę raźniej. No teraz oczywiście nie miałbym z tym problemu, ale na przykład wiem, że Rafał dalej musi grać z kimś w Rezydenta, bo samemu mu ciężko grać. Faktem jest, że zruło mi psychę.
To jest prawda.
Dobra, Rafał, przestań.
Nie no, trochę się wyleczyłem, ale dalej horrory nie są moim ulubionym gatunkiem. Szczerze mówiąc, ja chyba nie grałem w Silent Hilla 2. Pamiętam, że w którąś część Silent Hilla, nie wiem, na PC-cie na pewno.
Czwórka, aha, w tamtym okresie to nie wiem. Wiem, że czwórka
w tamtym okresie, czyli ostatnio. Tam lata 2001, 2003 mniej więcej. Mhm. Na pewno w tamtym okresie grałem w jednego Silent Hilla właśnie z kolegą przechodząc i do dziś pamiętam moment, że się wchodziło w jakieś prastare więzienie w podziemiach jakby umieszczone. Natomiast no zawsze miałem problem z tym straszeniem w tych grach i jakie to jest intensywne, więc szczerze mówiąc myślę, że się spróbuję do tego wrócić. Też w sumie ciebie chciałem zapytać, czy jesteś zainteresowany remake'em robionym przez Blobera.
Jestem. Akurat czekajcie, czymś nie jestem zainteresowany remake'em. Jeszcze jest jakiś remake, powstaje, kompletnie mi on wisi, ale akurat Silent Hillem jestem i na pewno będę chciał w to zagrać. No bo to jest jednak Silent Hill. No?
Ja też. No i tyle. No i Silent Hill się pojawił na liście u mnie, bo był ważny dla wielu. Jedynka była ważniejsza, natomiast nie dotarła do właściwego miejsca u nas w 98. I to też no jakby przeskok jakości między starą generacją a nową. Robił tutaj dużo. No i...
Tomku, też masz. Co tam u ciebie z tym tematem?
To jest jedna z tych gier, którą wrzuciłem, bo wiem, że lubicie. Natomiast ja nie cierpię horrorów.
MGS-a nie, ale Silent Hill rzucę.
Tak, tak, tak.
Okej.
I wiem, że po prostu to jest ważny tytuł dla wielu i stąd ono się tam pojawił.
MGS nie, ale Silent Hill tak. Okej. Okay,
no. Jeżeli jakakolwiek walka będzie na koniec całych naszych goty, to nie chodzi o to, żeby Heroesy trójka wygrały, bo się wszyscy z tym zgadzamy, że są grą wszechczasów, tylko to będzie walka, czy Baldur, czy Metal Gear jest najlepszy. I o to się możemy napierdalać. Tylko Tomek, okay. Nie bierzesz pistoletów.
Okej.
Okay. Dobra, słuchajcie, mów.
Nie, ja mówię, że zgadzam się na warunki pojedynku bez pistoletów.
Okej, okay. To zagrajcie w szachy. Słuchajcie, chcę jeszcze... Boże, słuchajcie, w sumie często mówię. Muszę to przeanalizować. Chcę powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy. Wyobraźcie sobie, że Silent Hill 2 wyszedł w 2001 roku. Silent Hill 3 dwa lata później, w 2003. A Silent Hill 4 rok później, w 2004. Przez 3 lata, w sumie 4-3, wyszły 3 części Silent Hilla. Wyobrażacie sobie teraz, żeby Resident Evil wyszedł przez 3 lata? 7, 8, 9? Nie mam w ogóle takiej możliwości. To tylko pokazuje, jak rynek się zmienił, jak 25 lat temu wyglądało to wszystko, jak te gry szybko wychodziły, co rok, co dwa. W sumie MGS był w 98, a 2001 już jest MGS 2, nie?
Tak, ale jako, że jestem osobą po lekturze książki Jacked i jeszcze przy okazji zacząłem też drugą książkę, którą również dostałem jako patron, to jestem, że tak powiem, na bieżąco z przypomnieniem, że w tamtych czasach coś takiego jak crunch w zespołach deweloperskich był czymś absolutnie naturalnym i generalnie był olbrzymi nacisk ze strony udziałowców, ze strony jakby tych ludzi, którzy o grach nie mają zielonego pojęcia, natomiast lubią zielone banknoty dolarowe, żeby wyciskać z tych teamów po prostu wszystkie soki. I zanim pojawiły się pierwsze jakieś takie hasła w branży o tym, jak crunch jest wyniszczający, jak wielu fantastycznych twórców, którzy nie byli jakby tymi Peterami Molino, tylko byli świetnymi grafikami, świetnymi designerami, że oni po prostu są wypaleni i idą kosić trawę czy pracować w sklepie, to dopiero wtedy to troszkę ustało i stąd teraz są te wydłużenia procesów. Tak samo było z serią GTA. Seria GTA musiała mieć co roku nową wersję i tam były naprawdę hardkorowe rzeczy się działy w tym studiu, żeby te gry były dowożone z takimi zmianami, z taką szczegółowością, ze wszystkim, co sobie zaplanowali. I dopiero kiedy studio zostało właśnie przetrzewione przez Hot Coffee, przez tą aferę, to dopiero oni zwolnili i teraz mamy to, co mamy w Rockstarze, czyli wyjdzie jak będzie.
Mhm. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o Silent Hilla. Dwójeczkę tym razem, ale tak, te gry naprawdę wychodziły kiedyś zdecydowanie szybciej. No, dobra, słuchajcie, numer 5 to będzie powrót do pewnego zamku. I ten powrót w sumie ja miałem egzekwo z Tomkiem, to może tylko ja zacznę. Słuchajcie, no to jest oczywiście Return to Castle Wolfenstein. To w ogóle było pierwsze moje spotkanie z Wolfensteinem, ponieważ w tego oryginalnego nie grałem, więc to była dla mnie pierwsza tego typu gra. W ogóle gra była bardzo ładna. Bardzo, no fajnie walczyło się z tymi nazistami i się tam ubijało i były też fajne bronie i pamiętam te takie, pierwszą taką broń, którą w życiu zobaczyłem, że ta amunicja się wkłada w ogóle z boku, a nie z dołu. To chyba jakiś Stinger był albo coś tego typu rzeczy, który się jeszcze chyba z tego co pamiętam grzał. Ogólnie bardzo mi się to podobało. Natomiast już w drugiej misji były jakieś dziwne stwory. Jak mnie to wkurwiało. Jak ja nie chciałem później w to grać i wiedziałem, że jak to przejdę kawałek, to znowu będzie okej. I ogólnie świetna była to gra. Naprawdę, ja ją bardzo świetnie wspominam, ale to, ile było tam nadprzyrodzonych rzeczy, no to była taka łyżka dziegciu w tym wszystkim. Przynajmniej dla mnie. Aczkolwiek fajne. Naprawdę fajne. Tomku?
Znaczy tak, ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, był to super powrót do Wolfensteina i nie wiem, ale z jakiegoś powodu fakt, że główny bohater jest Polakiem, miał dla mnie znaczenie. Mimo, że był totalnie odrealniony i nie wyglądał jak żaden z Polaków, którego kiedykolwiek w życiu poznałem, to i tak sam fakt, że ktoś gdzieś tam w dalekiej Ameryce usadził Polaka jako główną postać, nawet w takiej grze jak Wolfenstein, no było dla mnie znaczące.
Bo wiesz, Tomek, po prostu nie można zrobić kogoś, kto bardziej nienawidzi Nazioli niż Polak. To po prostu jest automatyczne połączenie.
Może tak być. Chociaż znam jedną nację, która mogłaby ich nie lubić troszkę bardziej. W każdym razie była to bardzo fajna gra, zupełnie różna od tego, co wtedy na rynku wychodziło. Jednak to, i to teraz jest mój drugi punkt, do czego zmierzam, to fakt, że gry ID Software cechowały się tym, że miały silnik, na podstawie których powstawało wiele bezpłatnych modyfikacji, a często całych produkcji. I Return to Castle Wolfenstein zasłynął taką właśnie modyfikacją i było to Enemy Territory. I było to, był to dodatek.
Aha, grałem.
Multiplayer, pamiętam. Darmowy, co w ogóle w tamtych czasach, no darmowa gra multiplayer, no to się nie mieściło w głowie. I ja pamiętam, że bardzo, bardzo długo mój komputer nie był w stanie uciągnąć jakby tej gry, żebym ja mógł sobie sensownie grać w Enemy Territory, że tam chodziłem po jakichś kolegach, żeby mi dali chwilę pograć, chodziłem do kafejek internetowych, a jak już wreszcie złożyłem takiego kompa, który go faktycznie odpalał, to moda na ten mod minęła i trzeba było już grać w nowe gry. Niemniej jednak trzeba przyznać, że no, w tamtych czasach ta modyfikacja była niezwykle popularna, niezwykle promowana też przez redaktorów CD Action, którzy można powiedzieć, że byli uzależnieni od tej produkcji na równi z World of Warcraft, który wyjdzie za trochę, ale właśnie zamienili Enemy Territory w World of Warcraft. Pamiętam, że nie było jakby miesiąca, żeby ktoś nie napisał czegoś o Enemy Territory, więc no tak, ten dodatek był mocno w naszej świadomości wtedy kształtujących się graczy, dlatego ta gra musiała się znaleźć na tej liście.
No tak. Rafałku, ty grałeś w ten tytuł?
Wiesz co, nie do końca pamiętam. Wydaje mi się, że go okrywałem w którymś momencie i wydaje mi się, że on u mnie na liście był chyba właśnie tuż za 15, bo nie wiem, jakie ty masz tam statystyki, ale na pewno miałem go na liście roboczej i nie wiem tylko, czy się zachował, czy nie. Końcówki listy nie pamiętam. No więc za wiele tam nie pomogę.
Spoko. Dobra. Nie ma co się tym przejmować. Return to Castle Wolfenstein. Tak, w Enemy Territory chcę jeszcze tylko dodać, że też grałem dużo. Nie miałem chyba dobrego kompa na to. Mnie było stać, Tomku. Sorry. Więc fajnie się grało w to. Dobra. Słuchajcie, czwarte miejsce. Najwyżej ma Rafał. Halo?
No jestem.
No właśnie, tylko halo.
Może mi powiedz, co tam było, bo ja nie wiem.
No halo.
Halo.
Dokładnie. Combat Evolved.
Tak, co by zrobiłeś. Halo, Combat Evolved. No tak, to była ta strzelanka, która mnie wtedy zrobiła.
Ale ty grałeś, ty ją ogrywałeś na czym?
Na PC-cie.
Na PC-cie. No dobra, no.
Na PC-cie. Żadnych Xboxów nie było do 2018 roku, więc to... Mhm. to jest tyle. No, przede wszystkim mi się bardzo podobał projekt świata i wrażenie, które miałem chodząc sobie po tym pierścieniu i oglądając, jak on wygląda i jakie fajne robi wrażenie, to było coś całkowicie odświeżającego. Ja zawsze byłem lubujący się w sprawach związanych z kosmosem, a jednocześnie w jakiś sposób tego wyobrazić sobie nie potrafiłem i nagle gra mi pokazała taką fajną wizję, więc to było spoko. Plus podobało mi się to, że były pojazdy, to też bardzo rzadko było spotykane, o ile w ogóle w strzelankach w tamtym czasie. Co prawda sterowanie tymi pojazdami nigdy nie zyskało jakiejś mojej sympatii, że po prostu celujemy myszką i on sam wykonuje wszystkie ruchy skręcająco kierujące pojazdem, no ale jakby nie patrzeć, jest to stała część serii i wciąż ją gdzieś tam wyróżniająca, no wiadomo, mamy guźca plus kilka tam innych pojazdów, które robiły robotę. No i to strzelanie w Halo zawsze było trochę inne. No, nie da się ukryć, że ono miało po prostu swoje cechy i tak jak tytuł mówi, że ta walka ewoluowała, to chyba nie jest to całkowicie przesadą, mówiąc, że mieli na to jakiś swój pomysł i była to jakaś ewolucja walki, którą inne gry skupiające się na tym pokazały. Pamiętam, że chyba granaty nigdy nie były tak intensywnie używane, jak właśnie wprowadziło to Halo. To jest jedna z rzeczy, która tak się mocno, nie wiem, czy wyróżniała, czy po prostu nacisk był na to położony zwyczajnie. Drugą rzeczą, która też nie była oczywista, to była wymienianie broni i to, że po prostu każdą broń możesz sobie podnieść, nawet jeżeli ona należy do obcej rasy. I to też robiło duże wrażenie, że masz cały ten asortyment z drugiej strony, którym się możesz zainteresować, poznawać go, zdobywać, wliczając to również pojazdy. No, trochę to jest dziwne, co prawda, bo niby jak on miałby tam umieć sterować wszystkim, no ale wiadomo, mamy Cortanę, mamy AI, więc na pewno były na to jakieś logiczne wytłumaczenia. No i nigdy mnie nie interesowało multi, jeżeli chodzi o Halo, ale ta drętwa, sztywna chemia, jeżeli chodzi o Master Chiefa i Cortanę, zawsze mnie urzekała. To zresztą była odświeżenie całej serii i wszystkich jakby kolekcji. Było jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiłem na Xboxie. W gruncie rzeczy dalej mam ochotę, żeby raz na jakiś czas sobie do tego wrócić.
Więc kurde, tak. ty naprawdę lubisz tą serię, Rafał, szczególnie, że Infinita
naprawdę
też
lubię.
Przeszedłeś całe.
Ja ci powiem jeszcze, co jest bardzo, bo ja bardzo dobrze pamiętam, może nie poszczególne części i co było w każdej z nich, tak żeby jakoś tam sypać tymi informacjami jak z rękawa, natomiast bardzo znaczące dla mnie były pewne elementy, które po prostu, gdy idziesz na film ze Schwarzeneggerem, to wiesz, czego się spodziewać, i tak samo odpalając Halo w kampanii wiedziałeś, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o takie epickie sceny, na przykład walki oraz też ucieczek. I jakby każda część się takim finałowym pościgiem, ucieczką, z, wiesz, elementami, gdzie ta muzyka przygrywała, po prostu, no to wiesz, to niosło za sobą cały ten klimat. Tego mi bardzo mocno zabrakło w piątce. To była chyba, znaczy piątka, nie piątka, w sensie Infinite.
Aha.
Tego
to
mi
jest
bardzo zabrakło.
Szóstka w sumie.
No, szóstka, tak, więc każda inna część, którą zagrałem poprzednio, miała na koniec mniej, bardziej wymagający, fajny, niefajny, ale to po prostu, wiesz, kształtu wyzwalające endorfiny z tym niesamowicie wręcz ukochanym przeze mnie motywem muzycznym, wiesz, ucieczkowym, tak? No bo tam jest ten klasyczny z chórkiem, wiesz, wejściowy taki wzniosły, no i potem przechodzi do walki, kiedy ona się tam odkrywa, nie? Więc kocham ten motyw, uwielbiam go sobie gdzieś tam odtwarzać w różnych momentach i no i to po prostu gra akcji taka fajna, prawdziwa, gdzie mamy tego bohatera skrytego za maską, możemy się z nim, wiesz, utożsamiać i tak dalej. To jest taki ja na koniec całej serii Goty powiem wam o swoim przemyśleniu, do którego te wszystkie wspomnienia i te nostalgie mnie skłoniły, i zadam wam też pytania z tym związane, ale to jest po prostu moja kompozycja, tak, jeżeli chodzi o bohatera i ogólnie klimat rozgrywki, więc zawsze blisko, nawet jeżeli coś z Partolą.
Tomaszu, jak była sytuacja z tobą?
No ja grałem tylko u kolegów, nigdy nie przyszedłem jedynki, próbowałem teraz odpalać tą Master Chief Collection, miałem trzy podejścia do jedynki, gdzieś tam popychałem tę grę dalej, ale za bardzo się męczyłem, żeby zmusić się to przejść, więc można powiedzieć, że no nigdy nie przyszedłem, grałem głównie w multi. Natomiast bardzo chciałbym polecić serial Halo, w Polsce dostępny na platformie Sky Showtime. Jako ktoś, kto nie rozumie fenomenu tej gry, kto robił właśnie różne podejścia do różnych jej części, w tym do najnowszej, ale też właśnie do tej Master Chief Collection, żeby poznać klasykę. Ja wkręciłem się niesamowicie. Może być to też zasługą aktora wcielającego się w Master Chiefa, który zaskarbił moją sympatię w Amerykańskich Bogach. Natomiast uważam, że jest to fantastyczny serial science fiction w stylu Wrót Czasu, chyba to się nazywało. To z MacGyverem? Nie, czekaj, jak to było?
Tak, pamiętam.
I to jest
Stargate,
taki...
Stargate,
Stargate, właśnie. Więc to naprawdę kiedyś się działo fajnie i takich seriali było więcej i brakuje mi takich seriali science fiction. Bardzo zżyłem się z tymi postaciami, co rzadko mi się zdarza w tego typu produkcjach. No, w zeszłym tygodniu, w piątek wydaje mi się, został emitowany finał drugiego sezonu. No, jak nie będzie trzeciego, to biorę swoje pistolety i jadę tam załatwiać sprawy, bo naprawdę się wciągnąłem. Z tym, że chciałem jeszcze tylko wspomnieć, że nasz kolega Ekstomek stwierdził, że jest to gówno, nie serial, więc domyślam się, że dla pewnych purystów Master Chiefowych może być to dosyć dziwna produkcja. Natomiast jeżeli po prostu lubicie seriale science fiction, to jest to pozycja numer jeden obecnie na rynku.
No tak, ale on przecież w ostatnim Halo to miał przecież 30 minut. A nie, on chyba przeszedł, nie? A nie, on przeszedł Halo, pamiętam. Dobra. Tak, słuchajcie, dobra, jeżeli chodzi o mnie, o Halo, wyobraźcie sobie, że ja miałem najniżej tą część. No bo ja w nią nie grałem praktycznie, tak? Co najwyżej z Tomkiem na targach w zeszłym roku. No ta część jest mi niestety obca. Moja przygoda zaczęła się troszeczkę później z tą serią. No i tyle. Dałem ją dosyć wysoko, no bo od tego się to wszystko zaczęło. No i w końcu Halo trafiło na naszą czwóreczkę. Więc całkiem nieźle. Fajnie. Słuchajcie, no i co? I mamy pierwsze podium, trzecie miejsce. Powiem wam, że trzecie miejsce to nie będziemy tak do końca zhejtowani, jak powinniśmy być. Więc już możecie się domyślić, co to jest za tytuł. Słuchajcie, to jest tytuł, w której powstał poradnik CD Action do tej gry i tytuł uważany w Polsce za kultowy. Na świecie nie wiem, mam pewne wątpliwości. Na pewno w Polsce.
W Polsce i w Niemczech.
Tomku.
W Polsce i w Niemczech.
No w Niemczech to
w Polsce
wiesz,
i w Piasecznie chciałeś powiedzieć.
Fantastycznie. Tak, więc słuchajcie, trzecie miejsce to oczywiście drewniany, strasznie drewniany Gothic. I o tym drewnianym Gothicu, który najwyżej miał Tomek, opowie Tomek.
I teraz powiem rzecz kontrowersyjną, mianowicie nigdy nie ukończyłem Gothica.
Ale czekaj, ale wychodzi na to, że nikt z nas nie ukończył.
Ale.
A ja grałem, ale nie ukończyłem.
Ja chciałbym powiedzieć, ja kocham grać magami. To jest jakby, jeżeli gra daje możliwość grania magiem, a nie ma łucznika, bo teraz się trochę przestawiam na łuczników, to zawsze gram magiem. Tam były trzy ścieżki możliwe, z tego co pamiętam, i jedna z nich była właśnie, że można było zostać magiem, i dla mnie to było absolutny must have. I nie wiem z jakiego powodu, ale grałem w Gothica najpierw na piracie i w po czwartym chapterze, jak wracało się od orków, do jakby powinno się przejść z powrotem do tej pierwszej mapy i chyba zacząć chapter piąty, to gra mi crashowała. Próbowałem różnych rzeczy, przynosiłem save'y do kumpli, zawsze te save'y były zepsute. A ja grałem tak samo wtedy, tak samo teraz, czyli robiłem absolutnie wszystko, więc ja tam biłem potwory, których ja w ogóle nie powinienem móc pobić, ja save'owałem, loadowałem i biłem się z nimi znowu i one mi znowu kopały tyłek, więc ja po spędzeniu kilkudziesięciu godzin, dostając taki crash na ryj, no ja już nie miałem ochoty do tej gry wracać. Ja potem tę grę miałem z CD Action w pełnej wersji, znowu do niej usiadłem, tym razem w oryginale. Znowu wybrałem maga, znowu zainwestowałem kilkadziesiąt godzin i znowu mi gra skraszowała przy przejściu z czwartego do piątego chapteru dokładnie w tym samym miejscu. I powiem więcej, bo ja w tej grze się na tyle zakochałem, że kupiłem ją na GOG-u trzeci raz, jakby do niej podszedłem, znowu wybrałem maga, znowu to wszystko zrobiłem i znowu mi gra skraszowała. W związku z tym czuję się rozgrzeszony, że jej nie ukończyłem, bo to naprawdę kurwa nie jest moja wina, nie? I jak umam jeszcze, że ta pierwsza gra na tym piracie, jakiś patch, może coś, wtedy to był też taki czas, kiedy twórcy gier wymyślali różne przedziwne bugi wewnątrz gry, które objawiały się tylko jeżeli mieliście pirata. Najsłynniejszy to był Settlers 3, gdzie piratom zamiast ludzików nowych settlersów z domków wychodziły drewniane kołki, które niczego nie dawały, nic nie robiły. Natomiast to bym jeszcze zrozumiał, ale na nowym komputerze, na nowej pełnej wersji oryginalnej gry, potem jeszcze ta wersja z GOG-a i żeby trzy razy mi się to stało to samo, no to już jest jakieś
niefort. Tomek, czy ty za każdym razem robiłeś jakby swoją rozgrywkę, że tak powiem, w taki sam sposób, że ona była taka...
Na maksa, tak.
Bogata,
tak.
A czy próbowałeś, bo może ty odkryłeś po prostu jakiś błąd, którego nigdy nikt nie odkrył w kontekście, wiesz...
Że miałem zbyt wykokszoną postać na przykład?
No coś tam w ten deseń, że jakieś tam parametry się nie zgadzały, że może gdybyś próbował... przejść.
Słuchajcie, wychodzi teraz remaster Gothica pierwszego. Ja już mam tę grę kupioną, także dowiemy się.
Remake w zasadzie.
Tak, remake. Więc dowiemy się, bo zamierzam to gówno skończyć, nie?
Kiedy to wychodzi? Jeszcze raz?
Nie ma chyba dokładnej daty premiery, podobno w tym roku.
Okej. Okay. Tak.
Więc dwójkę przeszedłem wiele razy, przyszedłem wszystkimi trzema jakby postaciami, przyszedłem dodatek do dwójki, przyszedłem trójkę Gothica, natomiast chociaż był przez wielu uważany za gówno, natomiast no jedynka mnie pokonała i czuję się rozgrzeszony. Dziękuję, pozdrawiam.
Okej. Rafał.
Mnie nie pytaj o to, to jest dla mnie, wiesz, ja to wrzuciłem z miłości do Mikołaja, ale ja to drewno odpalałem i jak ja to stawiam koło Metal Geara 2, to jest dla mnie po prostu upośledzonym jakimś dalekim, wiesz, australopitkiem przy Homo sapiens, jeżeli chodzi o, wiesz, jakość. Natomiast wiem o tym, że mechaniki i jakieś takie mądre rzeczy, które oni zrobili, to tam po prostu są. Wiem, jak istotne to jest dla branży. Wiem, że na rogaliku się Ekstomek zaczął w to zagrywać. Nie wiem, czy skończył, bo mu się Asus rozjebał, więc pewnie przez Gotika się rozjebał. W sumie też biorąc pod uwagę, jakie przygodę miał Arrow, no to nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie była tego wina. No i tyle, nie?
Jeżeli chodzi o mnie, to ja pamiętam, że grałem w tego Gotika. On... Pamiętam, że on mi działał na minimum. Na minimum, minimum, minimum. Ja w ogóle kombinacje alpejskie robiłem tak, że w ogóle dało mi się w to grać. Ale grałem. Powiem wam tak. Z tego, co zapamiętałem z tego Gotika, to ta gra zrobiła na mnie wrażenie, ze względu na to, że była dosyć trudna. Tam trzeba było uważać na wszystko. To raz. A dwa, że walka mi się podobała. To było troszeczkę inne podejście do, ogólnie, do mechaniki walki. I przez to miał coś ten Gotik w sobie, że chciało się po prostu z nim obcować i grać. Ja już nie pamiętam, czemu ja nie grałem w tego Gotika, ale miałem wrażenie, że tam później, jak już tak już dalej byłem w tej grze, to coś zacząłem się jebać z tą grą i no nie mogłem jej dokończyć, w sensie, że chyba się coś popsuło mi tam, coś, albo na przykład jak było dużo postaci i to coś się robiło, czy coś, już do końca nie pamiętam. Faktem jest, że Gotika w sumie no, w miarę dobrze wspominał. Myślę, że na tamte czasy nie odczuwało się tej drewnianości, tylko to po prostu takie było i to było okej. Okay. To nawet ta animacja może nawet była dobra. Już nie pamiętam.
Nie, Krystian, nie, on, no nie, zależy... nie, on na premierę był drewnem. I wszyscy powtarzali jak jeden mąż we wszystkich recenzjach, że ta gra, tę grę albo pokochasz, albo znienawidzisz, bo system sterowania od samego początku był jednym z najgorszych rzeczy, jaki spotkał tę grę. I jasne, te wszystkie mechanizmy, o których przed chwilą wspominaliśmy, które były nowatorskie, jak to, że skille zdobywasz chodząc do nauczycieli i ucząc się od nauczycieli na przykład, czy właśnie ten podział na te frakcje, że pewne rzeczy były zablokowane zupełnie dla ciebie, jeżeli nie poszedłeś do odpowiedniego obozu, to wszystko powodowało, że ludzie w tę grę grali, ale to było gówno już na premierę.
Ale ja bym chciał tutaj zwrócić jeszcze uwagę właśnie na to, co Tomek powiedział ostatnio, w sensie Ekstomek, że sterowanie, które jest zaprojektowane pod klawiaturę z myszką, no i nigdy nie dostarczało zbyt wielu możliwości konfiguracji, że właśnie się bardzo ciekawie sprawdza na Asusie, który emuluje sobie tą, wiesz, to sterowanie i że to po prostu bardzo przyjemnie działa na gamepadzie w ten sposób.
Na gamepadzie,
to jest
tak?
Sposób. Na gamepadzie.
Aha, okej.
Okay. Na gamepadzie. I że to jest pewien sposób na poradzenie sobie z tym upierdliwym sterowaniem, który nie tylko jakby wizualnie, ale mechanicznie to drewno też karmi cię nim, nie?
A w ogóle ten remake, co teraz wychodzi, to już jest jakiś trailer? Te chodzenie też będzie takie drewniane? Czy to już będzie coś... Wiecie coś? Nie wiecie, okej, dobra, okej.
Nic nie wiemy. Wiemy, że wyszedł na Switchu.
Okej, okay, ja w ogóle...
Jest w tym momencie najprostszy sposób, żeby w to zagrać.
Ja w ogóle zrobiłbym z tej gry... Bo z tego, co widzę, ten remake dobrze wygląda. Ja w ogóle bym zrobił, wiecie, taką naprawdę grę z tego remake'u, taką żyletę, ray tracing, w ogóle kozak w chuj, ale animację bym zostawił, taki for fun, ale to było śmieszne. No, dobra, słuchajcie, to było nasze miejsce numer 3. Miejsce numer 2. Słuchajcie, na miejsce numer 2, jak powiem wam, co było na drugim, to będziecie wiedzieli, co jest na pierwszym. No cóż, niech tam będzie. Słuchajcie, miejsce numer 2 najwyżej ma... Tomek! O, to nie wiedziałem, że Tomek będzie miał najwyżej. Słuchajcie, no to jest po prostu Max Payne. Coś nowego w świecie gier, tak na razie, to pewna nowa rzecz, nowa modyfikacja, której nie było nigdzie indziej.
i w sumie chyba się później zaczęły pojawiać, a już teraz wszyscy o tym zapomnieli. Tomku, miałeś to bardzo wysoko, najwyżej, więc jedziesz.
No, Max Payne rozpoczął moją miłość, która trwa do dnia dzisiejszego, na klimat noir, czyli takiego brudnego kryminału czarno-białego, z smutnym, zdepresjonowanym bohaterem, który wiedzie naprawdę beznadziejne życie i nikt nigdy nie chciałby się z nim zamienić. A z jakiegoś powodu spędzamy z nim kolejne godziny i nie potrafimy się od niego uwolnić. Do tego miks gry z komiksem, kolejna rzecz, która bardzo mnie urzekła. Różne przerywniki były w postaci jakby rysowanych komiksów niejako na naszych oczach. Więc było to coś niesamowitego. Ten klimat właśnie czerni, bieli, spowijający amerykańskie miasto nocą. O bohaterze już wspomniałem, Maxie, który był naprawdę, naprawdę smutnym giną. I to, o czym ty wspominałeś, czyli o specjalnej mechanice, która pozwalała Maxowi niejako wstrzymywać czas i w tym czasie ostrzeliwać przeciwników, jednocześnie wykonując różne akrobacje. Najczęściej było to tak jakby skok w bok, jak długi się wyciągał i podczas tego skoku unikał kul przeciwników, ale też mógł ostrzeliwać ich. Wtedy czas jakby przyspieszał i te kule nam śmigały już w czasie rzeczywistym, co zazwyczaj zostawiało ruinę pomieszczenia, w którym byliśmy. No, oldschoolowa gra, w której trzeba się było leczyć i leczyliśmy się nie apteczkami, tylko środkami przeciwbólowymi, co też miało pewien jakby dodatkowy smaczek. Oczywiście teraz jestem taki mądry i tak to sobie wszystko opowiadam, ale nie czarujmy się. Kiedy grałem w Maxa Payne'a po raz pierwszy, to zauważyłem komiksowe odniesienia, ale łykałem te przeciwbóle zupełnie nieświadomy, co one mogą robić faktycznie z tą postacią, czy że jednak powinienem się leczyć w inny sposób niż uśmierzając ból. I chodziło to po prostu o dynamiczną akcję, więc każdy tam znajdował coś dla siebie. Niemniej jednak no to była gra absolutnie przegenialna i cały czas liczę na to, że zrobią jej remake na poważnie.
Słuchajcie,
wchodziło w ogóle na popularności Matrixa bardzo mocno, ten bullet time i zwolnione tempo i jego płaszcz do kostek, to jakby cała fabuła, to co powiedziałeś, bardzo głęboko skrywało pod sobą te podstawy rozgrywki inspirowane Matrixem.
Dobra, nie, ty mówisz, Rafale, o Maxie, czy ja mam mówić?
Nie, działaj.
Ja powiem tak, Tomek wszystko powiedział w sumie, tak na dobrą sprawę, wkurzył mnie tym trochę, ale tak, to nazywa się Bullet Time, znaczy, tak, na to mówiliśmy w sumie.
To był znak towarowy zastrzeżony, bo potem była wielka afera, bo jakaś kolejna gra chciała to wykorzystać i Rockstar im rzucił papierami, że to jest ich patent i że nie mogą tak tego nazwać, i tam poszło na jakieś miliony, ale już nie pamiętam, co to była za produkcja. Także to była bardzo, bardzo ważna rzecz w tamtych czasach.
Okej. Więc słuchajcie, to też był ten moment, w którym faktycznie ten bullet time, to zwolnienie czasu było bardzo popularne. Ja pamiętam, że ja miałem strasznego bzika na tym punkcie. Kurde, jak mi się to zajebiście podobało, czy w Matrixie, czy właśnie tu. Nie wiem, czy pamiętacie taki film, on się nazywał Swordfish, kod dostępu z Johnem Travoltą, pierwsza scena, minuta, czy półtorej minuty, wszystko w wolnym czasie, jak się rozpieprza. O Boże, jakie to w ogóle był orgazm. Później nawet w głupim serialu, nie wiem, czy pamiętacie, Tajemnice Smallville, Tam przecież był Bullet Time. Boże, jaki ja byłem zajarany tym serialem ze względu tylko na to. Ja w ogóle miałem straszną schizę, jeżeli chodzi o to. No i Max Payne był tego zwieńczeniem w sumie. Jeszcze była taka gra Enter the Matrix bodajże i ona też miała z Bullet Time i tak dalej. Na podstawie Matrixa w sumie. No Max Payne. Rewelacja. Painkillery, to co Tomek mówił. No ten klimat noir, to jest jakiś tam neo-noir, bo to nie jest taki klasyczny. Comics, te sprawy, Bullet Time, właśnie rzucanie się i zabijanie, no przepiękna sprawa. Tam była dosyć dobra grafika. Pamiętam, że nawet cała ta fizyka, rozwalanie, jak te kule były w ścianach, super to wyglądały. No, mamy policjanta z problemami. Świetne.
Ja nie wiem, czy to nie była jedna z pierwszych gier, w których naboje były faktycznie fizyczne, jako że modele, że można było zobaczyć je dzięki tym zwolnieniom, bo w normalnych grach raczej po prostu od razu pocisk się rozbijał o ścianę w tym samym ułamku sekundy, co naciskaliśmy przyciski, samego pocisku nigdy nie było.
Nie mam pojęcia, Rafale. Być może tak jest. Faktem jest, że tutaj siłą rzeczy trzeba było, widzieliśmy te kule, tak? Więc tak. No kurczę, no Max Payne rewelacyjny. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego tytułu. A jak nie wrócimy, to ja jeszcze tylko powiem, że nie wiem, czy pamiętać, w trójce, bo trójka jest ostatnią częścią.
Póki
ja dużo
co.
Grałem online w nią.
Póki co.
No,
głosy, że będzie nowa część.
No tak, ale to będzie remake. Właśnie chciałem powiedzieć, że akurat w Max Payne remake bym nie chciał zagrać. Ja zapamiętałem sobie tą serię, przeszedłem chyba więcej niż raz. I ja nie potrzebuję odświeżenia. Ale chcę tylko nawiązać do trójki. W trójce był multiplayer. Nie wiem, czy graliście. Ja grałem bardzo, bardzo, bardzo dużo. I wyobraźcie sobie, że w tym multiplayerze w trójce był Bullet Time. Jak on działał? Działał on przez ułamek sekundy na osobę, z którą się wersusowaliście z bliska. No i to było coś fajnego. I to było, wiecie, przez internet, tak? Więc no, gra nie mogła zwolnić, tak? No bo gracie multiplayera. Ale właśnie dla nas, dla dwóch osób, które wersusa miały, ten klatkaż się zmniejszał przez dosłownie ułamek sekundy. Sekundę może. To było coś ciekawego, ale to już jak mówię o trójce. Więc Max Payne numer 2. No i jedziemy do creme de la creme. Numer 1. Gra, która po prostu wylewa się lodówkami, najlepsze sprzedaże, wszystko i jeszcze będzie tak przez najbliższe 50 lat. I przez 50 lat zrobią dwie części i tak będą to najlepsze części. Najlepiej sprzedająca się gra ever. Czyli Rockstar wjeżdża w grafikę 3D po raz pierwszy z serią Gran Turismo. W serią GTA 3. Słuchajcie, GTA 3 miał najwyżej Rafał, więc Rafał niech zacznie.
Ale od czego tu zacząć? To jakby spełnienie marzeń w postaci, wiesz, idealnego, kochanego przez wszystkich GTA, gdy wreszcie wchodzi do trójwymiaru, no to jakby to się nie mogło nie udać. Znaczy mogli to spierdolić, ale nie przywykli do tego, żeby robić rzeczy jakoś znacząco źle. Pamiętam, że chyba przy driverze mówiłem o tym, że to był taki częściowo przedsmak tego, co będziemy mogli się spodziewać w GTA, natomiast no, gdy GTA się pojawiło, to po prostu już robiło wszystko, tak? Poza tym to już też był ten moment, kiedy popularne zrobiło się modowanie GTA, dokładanie tam prawdziwych modeli samochodów i ta moda nie zniknęła do dzisiaj i po prostu można sobie w wspaniały sposób przerabiać swoje GTA z czasem. Fabuła też była, wiecie, jakaś tam była spoko, ale no przede wszystkim chodziło o rozgrywkę i setki godzin przegrane właśnie w ten magiczny sposób w tym trójwymiarze. Pamiętam wszystko bardzo dokładnie. Pamiętam, jak się na początku jakim się autem jechało, jakim mostem, jaką trasą i po prostu nawet układ tego miasta. Ile razy się tą grę odpalało od razu, idąc na rozpierdziel, zamiast chociaż kawałek przez tą fabułę, to wiecie, niezliczona bo przecież trzeba było po prostu to odpalić, zagrać i zrobić rozpiździel. No. Tak, dokładnie tak było. Więcej nie chcę na ten temat się rozwodzić, niech każdy z was coś dorzuci.
Tomku, miałeś oczko niżej?
No tak, no zdecydowanie jest to moje drugie ulubione GTA, bo zdecydowanie wygrało Vice City. Natomiast no po dwójce, która była dziwna, do której musiałem się trochę przekonywać, bo na początku mi nie podeszła, dopiero po jakimś czasie do niej wróciłem i wtedy wsiąkłem, wtedy doceniłem też progres, jaki wykonano od jedynki i doceniłem też te wojny gangów, które tam się toczyły. To jakoś tak ta trójka no była naprawdę ciekawym doznaniem. To, że mogliśmy jeździć taksówką i zarabiać jako taksówkarz, to, że mogliśmy jeździć jako karetka i ratować ludzi. To, że jednocześnie mogliśmy kraść, rabować i niszczyć. No to była symulacja życia w mieście, jakiej do tej pory nie znaliśmy. I dużo się mówi o brutalności, o tym, zwłaszcza właśnie w kontekście tej serii, że to ona wychowała różnych morderców czy sprawców różnych masowych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Ale prawda jest taka, że to nie ta gra to zrobiła. I dobry przykład Rafała, który przed chwilą chyba każdy z nas zobaczył jego rozpromienioną twarz, kiedy wspominał o tych wszystkich zniszczeniach, a jednocześnie nie wiem, czy Rafał kiedykolwiek dostał mandat za przekroczenie prędkości, więc to nie te gry robiły z nas.
To nie jeden, to właśnie jeden.
Nie psuj mi narracji. Więc tak naprawdę to nie gra. Ta gra pokazywała nam życie super realistyczne. I to znów, jeżeli słuchają nas trochę młodsi odbiorcy, to ja rozumiem, że wy tego nie widzicie, ale dla nas ten tytuł to było praktycznie gra, jakby życie przeniesione do gry, więc możliwość wzięcia udziału w takiej epickiej przygodzie z pościgami, z bandytami, a jednocześnie pozwalające zupełnie się z tego wszystkiego wyłączyć i pozwalające wam zostać taksówkarzem, no kurczę, no naprawdę tam ktoś nieźle kombinował w tym Rockstarze, że to wszystko tak się fajnie spięło.
No cóż, jeżeli chodzi o mnie, GTA 3, słuchajcie, z GTA 3, no to tak, no to przede wszystkim, no mój komp nie radził sobie z tym tytułem, niestety, więc musiałem chodzić do kumpla, żeby w to grać. No i pamiętam taki jeden dzień, poszedłem sobie do niego, nasza gra wyglądała tak, no ja byłem dzieciakiem, więc mi to tam wszystko jedno, że on 80% czasu grał, a ja patrzyłem, później ja sobie coś tam grałem. Więc to takie granie było chujowe, więc w pewnym momencie on poszedł spać, a ja grałem całą noc. I po prostu grałem całą noc, grałem, on się obudził, o, jeszcze grasz, a no jeszcze gram.
Coś mi się w tej narracji nie zgadza, bo jak poprzednio, wcześniej dzisiaj rozmawialiśmy o jakiejś grze, która Tomkowi nie chodziła, a to mówiłeś, że tobie chodziła, to takiego miałeś zajebistego kompa, a przy GTA Tomek się bawił wspaniale, a tobie coś nie idzie.
Ale poczekaj, Black and White? Nie, no, o czym my mówiliśmy?
No, tak, Black and White.
Nie no, Black and White mi działało akurat. No ale to wiesz, to...
działało, ale...
No. A GTA nie.
Działało, a Tomkowi nie, tak?
Tomek?
No tak, tak było, tak. Natomiast no mówię, że miałeś zajebistego kompa, więc nie wiem... Jak mogłeś mieć zajebistego kompa?
Nie, no nie, nie. Znaczy on już w tym roku już trochę był tak na te gry już coraz gorzej. No dobra, mniejsza o to. No z GTA były problemy.
Busted.
Dobra, spokójcie się. Słuchajcie, bo ja sobie scenariusz ustawiłem tego odcinka i tak miałem mówić.
Tracisz wszystkie bronie i płacisz stówkę za pobyt w szpitalu.
Dobra, więc słuchajcie, GTA 3 to też był też taki tytuł, że można sobie w końcu było pochodzić po tym mieście. Pozabijać,
przejeżdżać ludzi.
Nie, wcale nie można było w poprzednich częściach.
No tak, ale tu wiesz, tu, kurde, no mogłeś zrobić wszystko, aczkolwiek pamiętam, że było dosyć pusto. Mało było tych ludzików na poboczach. No i tyle, no. Znaczy, powiem wam szczerze, że miałem, jeżeli miałbym jakieś zastrzeżenie, to do głównego bohatera. Był taki nijaki. Z tego co pamiętam. No ale tak, to było spełnienie marzeń. GTA w końcu idzie do 3D i po prostu to rozjeżdżenie ludzi ma teraz więcej sensu, nie? I te 5 gwiazdek i tak dalej, i tak dalej. Więc no ja nigdy nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem tej serii. Znaczy lubię, szanuję i tak dalej, ale to tylko tyle. Otwarty plac zabaw, robimy co chcemy. No dobra, słuchajcie, więc GTA 3. Słuchajcie, tam było jedno oczko różnicy od Maxa, nie? W sumie to gdyby nie Rafał, to by było inaczej. Więc to oczko było bardzo ważne i przez to właśnie GTA 3 jest naszym numerem 1 w 2001 roku. Ale słuchajcie, będziemy sobie kończyć, ale są te poczekajki i zrobiliśmy, żeby ten Stronghold MGS2 był w tej ankiecie, którą właśnie możecie sobie przeczytać na Spotify i sobie zaznaczyć, czy wolicie Rafała grę, czy moją. Ale jest jeszcze Tomka gra, więc my, Rafa, nie będziemy mówili tam o Virtual Tennisie jest 2, o którym chciałem powiedzieć, czy ty o Gran Turismo 3, w którym mówiłeś w poprzednich części. Co ja mogłem o Virtual Tennisie, ale nie chcę, już zostawmy to. Natomiast Rafał musi powiedzieć Tomek musi powiedzieć o swojej poczekajce. Tomek wybrał sobie RPGa. Nie wiem, czy to nie jest hack and slash. Wydaje mi się, że to jest RPG. Zaraz o nim powie. Gra ma bardzo długą nazwę. Zaczyna się na A. To jest Arcanum. I coś tam of Steamworks and Magic Obscura. Bo bez sensu. Więc Tomku, co to jest w ogóle? Z czym ty w ogóle do ludzi tutaj? Oczywiście ja z Rafałem nie mamy tej, ale to tak jest, że z tych trzech gier nikt nie ma nikogo gry, więc...
Znaczy trochę mnie to dziwi, że Rafał tego nie ma, ale rozumiem. Słuchajcie, no to jest gra, która niejako dla mnie przynajmniej zakończyła etap izometrycznych RPGów.
Ja w tym etapie nigdy nie byłem.
Jeżeli chodzi o to, co się pojawiało na rynku, bo ta gra miksuje fantasy ze steampunkiem i wiele osób odbiło się od tej produkcji właśnie ze względu na steampunk, ponieważ tam pojawiła się broń palna, ale broń palna na zasadzie pistoletów skałkowych i muszkietów, a nie karabinów maszynowych czy bomb. I to jest tytuł, w którym tworzyliśmy swoją postać i mogliśmy się opowiedzieć po jakby jednej ze stron. Jedna strona wyznawała magię, a druga wyznawała technikę. Teraz w zależności od tego właśnie, jaką my stworzyliśmy postać, mogliśmy kierować się w stronę ludzi o podobnych poglądach. Bo to tam jakby urosło do takiego rodzaju religii, że generalnie nie można było tego łączyć, bo albo wierzyłeś w magię i wtedy uprawiałeś magię i rzucałeś czary, albo wierzyłeś w naukę, a magia to były jakieś banieluki i wierzyłeś tylko w to, co sam wytworzysz, jakieś mechanizmy i tak dalej. I to było dosyć ciekawy miks właśnie tych gatunków, taki no kompletnie niespotykany wtedy, który wiele osób zraził, a to była jedna z ciekawszych gier tamtego okresu. Ona była może nie do końca dopracowana, to nie był tytuł, za którym stało duże studio, jak Black Isle czy BioWare czy Obsidian w tamtych czasach, ale jednak no jest to gra, o której warto powiedzieć, którą warto sobie przypomnieć. Ja wracałem do tej gry wielokrotnie. Przyszedłem ją tylko raz, co prawda, za pierwszym razem, ale lubiłem sobie do niej wrócić, żeby sobie poprzypominać właśnie te wszystkie mechanizmy i ten taki właśnie dysonans fabularny, ale i gameplayowy pomiędzy techniką a magią. myślę, że gdyby ta gra wyszła na przykład teraz, oczywiście jakoś tam dostosowana do obecnych standardów, myślę, że bardziej by chwyciła. Wtedy jednak ludzie dzielili się na tych, którzy albo kochają fantasy i wsiąki w Dungeons and Dragons, albo kochają postapo i grają w Fallouta. Dla dziwolągów w postaci steampunku nie było wtedy jeszcze miejsca. Ja natomiast mam bardzo duży taki zasób właśnie chęci i takiego lubienia rzeczy związanych z steampunkiem. Gdzieś mi ta taka magia bazująca na pierwszych takich wynalazkach ery przemysłowej bardzo im to pasuje. Z jakiegoś powodu najbardziej w Falloutie kocham karabin Gaussa, czyli strzelanie prądem. Tak, tutaj też gdzieś tam ta technika bardziej mi siadała. Mimo, że tak jak mówię, zazwyczaj gram magami, to tutaj ta technika pozwalała na dużo ciekawsze podejście do różnych RPG-owych rzeczy, więc bardzo fajna gra, niedoceniona już na premierę, także rozumiem, że nie macie jej na liście, niemniej jednak jeżeli ktoś właśnie na fazie Baldura 3 cofa się do tych poprzednich Baldurów i stwierdził, że takie izometryczne RPG mu leżą, to serdecznie polecam.
No i dobra, no i słuchajcie, chyba będziemy kończyć ten odcinek. Arcanum Obscura. Dobra, to tak wygląda nasza lista w 2001 roku. Mam nadzieję, że wam się podoba. Standardowo możecie napisać swoje listy pod tym odcinku, pod tym odcinkiem, czy gdziekolwiek indziej, gdzie nas znajdziecie. Chętnie przeczytamy na kolejnym odcinku, żeby dowiedzieć się, czy wasze typy też były podobne, te same. Chociaż powiem wam, że z Maxem Payne'em i z GTA 3 i niech będzie z tym Gothiciem, ciężko wygrać. Więc myślę, że ta topka, ta topkę mamy dobrą, może tak. No, więc zapisuję GTA 3. No i słuchajcie, i koniecznie sprawdźcie tą naszą ankietę i wybierzcie jedną z tych trzech gier. Może ktoś słyszał o Tomkowym tytule i mu się spodoba. Więc słuchajcie, w 2001 roku GTA 3. I słuchajcie, i kończymy ten odcinek Retro 4. Standardowo wchodźcie tam, gdzie macie wchodzić. Nie będę tego powtarzał, to nie są odcinki do powtarzania o takich rzeczach. Chcę tylko powiedzieć, że słyszymy się za tydzień w składzie. Tomek?
Dzięki wielkie.
Tak jakbym cię obudził wręcz, kurde.
To wynikało z tego, że byłem wymiutowany i nie chciało mi się włączyć z powrotem.
Nie, no ciężko się włącza guzik, ciężko. Będzie też Rafał.
Będę. Ja z przyjemnością się znowu pojawię. Kilka godzin nagrywania podczas jeżdżenia po bezdrożach to naprawdę spoko sprawa.
I ja miałem na imię Krystian, a my standardowo słyszymy się w tym roku za tydzień. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Siema.
Pa. Hej.